Wyznanie Piotra, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego, zostało przejęte przez Jezusa z wielką radością. Od 17 wiersza 16 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: A Jezus powiedział: Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jonasza, że ukazał ci to nie człowiek, lecz mój Ojciec z nieba. Więcej ci powiem, ty jesteś, Piotrze, jak skała. Na tej skale zbuduję mój kościół i nie zwycięży go nawet potęga śmierci. Tobie dam też klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Ten fragment biblijny, jak mało który w Nowym Testamencie, wywołał wiele zażartych dyskusji. Chciejmy więc wniknąć w znaczenie tego tekstu. Występuje tu pewna gra słów. W języku greckim Piotr to Petros, a skała to Petra. Aramejskie imię Piotra brzmiało Kefas. Miało również to samo znaczenie, skała. W obu językach zachodzi gra słów. Kiedy Piotr dokonał swego odkrycia i złożył swe wielkie wyznanie, Jezus rzekł do niego: Ty jesteś Petros i na tej Petra zbuduję mój kościół. W Starym Testamencie słowo skała często odnosi się do samego Boga. Na przykład w 5 Księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Powtórzonego Prawa, czytamy: On jest skałą, dzieło Jego doskonałe. Nikt taką skałą jak nasz Bóg, czytamy w 1 Księdze Samuela. Pan, opoka moja i twierdza, mój Wybawiciel, Boże mój, skała moja, na którą się chronię, czytamy w 2 Księdze Samuela. Podobne określenie spotykamy w Psalmie 18. Czy jest opoka, skała, oprócz Boga naszego? Jedno jest pewne. Nazwanie kogoś skałą oznaczało najwyższy komplement. Rzecz jasna, że każdy Żyd znający Stary Testament, słysząc to słowo, myślał o Bogu, który jedynie jest skałą, ochroną, zbawieniem. Co więc Jezus ma na myśli, gdy w tym tekście posługuje się słowem skała? Na to pytanie istnieją przynajmniej 4 odpowiedzi. Po pierwsze, święty Augustyn uważał, że owa skała oznacza samego Jezusa. Zgodnie z tym poglądem Jezus mówi: Ty jesteś Piotr i na mnie, jako na skalę, zbuduję mój kościół. Nadejdzie dzień, kiedy w nagrodę za swą wiarę staniesz się wielkim w tym kościele. Drugie wyjaśnienie streszcza się w stwierdzeniu, że tą skałą jest prawda. Prawda, iż Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego. Ta wielka prawda została Piotrowi objawiona w sposób ponadnaturalny. Sam Bóg otworzył oczy Piotra, aby mógł dokonać tego odkrycia. Fakt, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, stanowi istotnie kamień węgielny wiary Kościoła. Trzecie wyjaśnienie stwierdza, że skałą jest wiara Piotra. Właśnie ta wiara była iskierką, od której miała zapalić się wiara Kościoła, obejmującego cały świat. Wiara Piotra dała jak gdyby pierwszy impuls, pierwszy bodziec, miała być zalążkiem powstania powszechnego Kościoła. I w tym wyjaśnieniu tkwi ziarno prawdy. Tak więc 3 pierwsze objaśnienia to wskazanie, że skałą może być wiara Piotra. Po drugie, że skałą jest prawda o Jezusie, iż jest Synem Boga. Oraz po trzecie, iż sam Jezus jest skałą, o którą wspiera się cały Kościół i cały Wszechświat. Możliwe jest też czwarte wyjaśnienie wypowiedzi Jezusa. Sam Piotr jest skałą, ale w szczególnym sensie. Nie jest on skałą, na której został zbudowany Kościół. Tą skałą jest Bóg. Piotr jednak jest pierwszym człowiekiem, który uświadomił sobie, kim jest Jezus. Był pierwszym człowiekiem, który wyraził w słowach wiarę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Innymi słowy, Piotr był pierwszym członkiem Kościoła. W tym sensie od niego zapoczątkowane zostało wznoszenie całego Kościoła. Oto znaczenie tego tekstu. Jezus jakby mówi Piotrowi: Piotrze, Ty jesteś pierwszym człowiekiem, który pojął, kim ja jestem. Jesteś więc pierwszym kamieniem, kamieniem fundamentu, początku Kościoła, który zakładam. W przyszłych wiekach każdy, kto składał to samo wyznanie co Piotr, stawał się kolejnym kamieniem zdatnym do budowy gmachu Kościoła Chrystusa. Zwróćmy uwagę na dwa fakty, które lepiej wyjaśnią tę sprawę. Biblia często posługuje się symbolami. W odniesieniu do Kościoła Nowy Testament zawsze stosuje symbol budowania, budowli. Dany tekst przedstawia Piotra jako fundament w tym sensie, że jest on tym, od kogo zaczęto budowanie całego Kościoła. Jest bowiem pierwszym człowiekiem, który pojął w pełni, kim jest Jezus. W liście do Efezjan czytamy, że prorocy i apostołowie stanowią fundament Kościoła. Z ludzkiego punktu widzenia Kościół na ziemi oparł się na ich pracy, na ich świadectwie, na ich wierności. W tym samym tekście czytamy, że Jezus Chrystus jest głównym kamieniem węgielnym, że jest siłą, która spaja Kościół. Bez Niego cały ten gmach rozpadłby się i przewrócił. W pierwszym liście Piotra czytamy, że wszyscy chrześcijanie są żywymi kamieniami, z których buduje się gmach Kościoła. W pierwszym liście do Koryntian czytamy, że Jezus jest jedynym fundamentem, którego nikt inny nie może założyć. Pisarze nowotestamentowi posługiwali się więc symbolem budowli i to w wieloraki sposób. Za tym symbolem zawsze kryła się myśl, że Jezus jest prawdziwym fundamentem Kościoła, że jest jedyną siłą spajającą Kościół. Kiedy Jezus powiedział do Piotra, że na nim zbuduje swój Kościół, nie myślał, że Kościół ma opierać się na Piotrze w takim sensie, jak opiera się na Chrystusie, na Bogu, który jest jedyną skałą. Jezus uważał jedynie, że Kościół rozpoczął się budować, począwszy od Piotra. Piotr jest kamieniem fundamentu Kościoła, w tym sensie, że jest pierwszym w wielkiej społeczności tych, którzy radośnie wyznają, iż poznali, że Jezus jest Synem Bożym. Kościół to przecież wspólnota wszystkich wierzących, wszystkich tych, którzy otwarli swoje serce dla Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana. Zastanówmy się teraz nad słowami Jezusa, że bramy piekielne nie przemogą Jego Kościoła. Być może Jezus myślał o swym Kościele jako o twierdzy oraz o siłach zła szturmujących tę twierdzę. Dawał do zrozumienia, że atakująca moc zła nigdy nie przemoże Kościoła. Możliwe jest także inne, bardzo interesujące wyjaśnienie. W starożytności na wschodzie brama była zawsze miejscem, gdzie, zwłaszcza w małych miasteczkach i wioskach, starsi i przełożeni spotykali się na narady. Brama była miejscem wykonywania sprawiedliwości. Spotykali się tam starsi, decydowali o podejmowanych wyrokach. Wyrażenie brama przyjęło znaczenie miejsca działania w mocy prawa. Istnieje jeszcze trzecia możliwość interpretacji. Zwróćmy uwagę, że w oryginalnym tekście nie ma mowy o bramach piekła. Chodzi raczej o bramy Hadesu. Hades nie był punktem zbornym potępionych, ale był miejscem, gdzie według pierwotnych wierzeń przebywali wszyscy zmarli. Wiadomo, że funkcją bramy jest zamknięcie czegoś, ograniczenie, kontrolowanie. Jednej tylko osoby bramy Hadesu nie mogły zamknąć na zawsze. Jest nią Jezus Chrystus. Złamał On okowy śmierci. Pisarz Dziejów Apostolskich tak stwierdza. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Tak, chodzi więc prawdopodobnie o nic innego, jak o triumfalną zapowiedź przyszłego zmartwychwstania. Jezus daje swym uczniom do zrozumienia. Mówi Piotrowi, poznałeś, że jestem Synem Boga Żywego. Nadejdzie wkrótce czas, kiedy będę krzyżowany i kiedy bramy Hadesu zamkną się za mną. Nie potrafią one jednak mnie tam zatrzymać. Bramy Hadesu są bezsilne wobec mnie, Syna żywego Boga. Bez względu na to, jaką posłużymy się interpretacją, wypowiedź Chrystusa triumfalnie zapowiada zmartwychwstanie Jezusa i Jego Kościoła. Nic i nikt nie może powstrzymać rozwoju Kościoła Jezusa Chrystusa. Wypowiedź Jezusa zawiera obietnicę pewnych przywilejów, ale też i obowiązków Piotra. Jezus mówi, że da Piotrowi klucze królestwa. Określenie to zawsze oznaczało dysponowanie jakimiś wyjątkowymi możliwościami. Na przykład rabini mówili, klucze narodzin, klucze deszczu i zmartwychwstania należą do Boga. Inaczej mówiąc, tylko Bóg ma moc stworzyć życie, zsyłać deszcz i wskrzeszać martwych. Określenie to zawsze oznaczało jakieś szczególne i wyjątkowe predyspozycje. W Nowym Testamencie określenie to często odnosi się do Jezusa. Tylko w Jego rękach, w niczyich innych, znajdują się owe klucze. W Księdze Objawienia, Księdze Apokalipsy, w pierwszym rozdziale czytamy, iż zmartwychwstały Chrystus mówi: byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Również w Księdze Objawienia, w trzecim rozdziale, czytamy, jak zmartwychwstały Chrystus jest przedstawiony jako ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Wszystkie te nowotestamentowe symbole należy widzieć na tle przedstawionym w księdze proroka Izajasza. W obrazie proroczym Izajasz opisuje Eliakima, który miał klucz domu Dawida. On jedynie miał prawo zamykać i otwierać. Obowiązek Eliakima polegał na tym, że miał być wiernym sługą tego domu. Właśnie sługa nosi klucze, rano otwiera drzwi, a wieczorem je zamyka. Dzięki niemu i przez niego odwiedzający mają dostęp do oblicza królewskiego. Tak więc wypowiedź Jezusa skierowana do Piotra oznacza, że nadejdą dni, kiedy Piotr będzie sługą królestwa. W wypadku Piotra chodzi o otwieranie drzwi królestwa. I tak się rzeczywiście stało. W dzień zesłania Ducha Świętego Piotr, sługa Jezusa, sługa Królestwa Chrystusa, otworzył drzwi dla 3000 dusz. Czytamy o tym w Księdze Dziejów Apostolskich w 2 rozdziale. Piotr otworzył drzwi dla pogańskiego setnika Korneliusza, dzięki czemu do królestwa mógł wkroczyć wielki świat pogan. O tym czytamy w 10 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich. A w rozdziale 15 czytamy, iż pierwszy sobór w Jerozolimie otworzył szeroko drzwi na pogan i że stało się to możliwe dzięki świadectwu Piotra. Obietnica stwierdzająca, że Piotr będzie miał klucze królestwa, oznacza, że Piotr miał być pośrednikiem, tym, który otworzy drzwi do Boga dla tysięcy ludzi w przyszłości. Trzeba stwierdzić wyraźnie, że nie tylko Piotr ma klucze królestwa, posiada je każdy chrześcijanin. Każdy bowiem ma prawo otwierać drzwi do królestwa dla innych, by zastosować do siebie wielką obietnicę Jezusa Chrystusa. Pierwszy tę obietnicę otrzymał Piotr, bo on pierwszy wyznał: Panie, Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Dzisiaj obietnica ta dotyczy każdego, kto zaufał Jezusowi, każdego, kto pragnie innych prowadzić do Jego Królestwa. Na koniec Jezus powiedział Piotrowi, że cokolwiek zwiąże, będzie związane, a co rozwiąże, będzie rozwiązane. Najprawdopodobniej słowa te mają następujące znaczenie. Piotr ma skonfrontować ludzi z ich grzechami i niejako związać owe grzechy z ich sumieniem, a następnie przez opowiadanie o Bożej miłości i o Bożym przebaczeniu uwolnić ludzi od grzechów. To piękna i niewątpliwie prawdziwa myśl. Taki obowiązek ma każdy chrześcijański kaznodzieja, każdy chrześcijański nauczyciel. Chodzi jednak o coś więcej. Rozwiązywać i związywać to wyrażenia bardzo rozpowszechnione w słownictwie żydowskim. Stosowano je szczególnie w odniesieniu do decyzji podejmowanych przez wielkich nauczycieli. Jego potoczne znaczenie, zrozumiałe dla każdego Żyda, było następujące. Zezwalać i zakazywać. Wiązać oznaczało ogłaszać coś za zakazane, natomiast rozwiązać oznaczało ogłaszać coś za dozwolone. Były to stałe zwroty stosowane przy podejmowaniu decyzji. I właśnie takie jedynie znaczenie może mieć w tym kontekście. Jezus mówi do Piotra: Piotrze, na tobie spocznie poważna i ciężka odpowiedzialność. Podejmować będziesz decyzje dotyczące dobra całego Kościoła. W dniach, które nadejdą, spocznie na tobie ciężar odpowiedzialności szafarza w Kościele, sługi w Kościele. Będziesz przewodnikiem i sternikiem młodego, dopiero powstającego Kościoła. A decyzje przez ciebie podjęte, ogłaszane, będą tak ważne, że ich konsekwencje będą dotyczyć dusz ludzkich w doczesności i wieczności. Przywilej kluczy oznaczał więc, że Piotr miał być sługą domu Bożego, otwierającym drzwi dla wchodzących do Bożego Królestwa. Obowiązek wiązania i rozwiązywania oznaczał, że Piotr miał podejmować decyzje na temat życia i postępowania Kościoła, posiadające dalekosiężne konsekwencje. I rzeczywiście, czytając początkowe rozdziały Księgi Dziejów Apostolskich, widzimy, że właśnie w tym duchu Piotr działał w Jerozolimie, że był wierny obowiązkom i zadaniom oraz przywilejom, jakie mu zostały nadane. Spróbujmy dokonać parafrazy wypowiedzi Jezusa, która wywoływała tyle sporów. Jezus powiedział do Piotra: Piotrze, twoje imię znaczy skała i twoim przeznaczeniem jest być skałą. Jesteś pierwszym człowiekiem, który uświadomił sobie, kim jestem, iż jestem synem Boga. Dlatego jesteś jakby pierwszym kamieniem w gmachu wspólnoty, tych, którzy są moją własnością. Przeciw tej wspólnocie sprzymierzone siły zła nie są w stanie uczynić więcej niż w stosunku do mnie. Nie mogą mnie zatrzymać w okowach śmierci, a więc nie mogą także przemóc mojego Kościoła. W czasach, które nadejdą, będziesz sługą. Sługą, który będzie otwierał drzwi Królestwa tak, aby i Żydzi, i poganie mogli wejść do środka. Powinieneś być mądrym przewodnikiem, który będzie rozwiązywał problemy i kierował pracą młodej i rozwijającej się wspólnoty. Tak, Piotr dokonał wielkiego odkrycia i Piotr został także obdarzony wielkim przywilejem i wielką odpowiedzialnością. Odkrycie Piotra, którego winien dokonać każdy sam dla siebie, jest następujące. Musimy rozpoznać w Jezusie Bożego Syna. Nie zapomnijmy, każdy, kto odkrył, że Jezus jest Synem Boga, że jest Zbawicielem i Panem, jest powołany, by być Jego sługą, wiernym, odpowiedzialnym sługą Króla, skały zbawienia, Jezusa Chrystusa.